Czas rozpocząć Lubuskie Forum Radia Zachód. Janusz Życzkiewski, kłaniam się w swoich domowych okolicznościach za pomocą komunikatora Skype. Łączą się z nami Piotr Barczak, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam. Ja co prawda już nie w domowych, stąd
w biurze.
Za maseczkę, ale miejsce publiczne.
Jest maseczka.
Bardzo proszę wybaczyć.
Rzeczywiście. Koalicję Obywatelską, Platformę Obywatelską reprezentuje Janusz Rewers. Dzień dobry.
Dzień dobry. Przepraszamy, że przerwaliśmy tak fajną muzykę. Trochę pogadamy do Państwa.
Jest z nami Bogusław Wątor, poseł Lewicy, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry.
Jest z nami Mirosław Glas, reprezentujący Koalicję Polską, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Jest także Krzysztof Łopatowski z Konfederacji.
Witam Państwa.
Oraz Kazimierz Łatwiński, doradca wojewody lubuskiego. Dzień dobry, witam panie radny.
Dzień dobry, witam państwa.
Szanowni panowie, zacznę od cytatu. Oświadczyłem dziś kanclerz Niemiec Angeli Merkel, że Polska oczekuje dalszych prac pozwalających na znalezienie rozwiązania, które zagwarantuje prawa wszystkich państw Unii Europejskiej, i potwierdziłem naszą gotowość do zawetowania nowego budżetu. Tak poinformował w piątek na Facebooku premier Mateusz Morawiecki. Wcześniej była również deklaracja w obecności premiera Viktora Orbana. Pytanie do panów, jakie scenariusze czekają w tej chwili Polskę, także wspólnotę, i nie mówię tutaj tylko o kwestiach finansowych, ale także o przyszłości Unii Europejskiej, bo mówiąc o problemie budżetu, z którym mamy teraz do czynienia, właśnie wskazuje się, że nie tylko o pieniądze chodzi, ale chodzi generalnie o kierunek i model naszej współpracy międzynarodowej. Zacznijmy od Piotra Barczaka, Prawo i Sprawiedliwość. Jak ocenia pan możliwy scenariusz zdarzeń w najbliższej przyszłości?
Szanowni Państwo, to nie jest pierwsza sytuacja, kiedy o budżet Unii Europejskiej spierają się różne kraje. Kiedy wcześniej budżet Unii Europejskiej był ustalany, również był wetowany i przez inne kraje, inne państwa, które najczęściej na tym całkiem nieźle wygrywały. Proszę zobaczyć, jaką w tej chwili ma sytuację choćby Hiszpania, która wielokrotnie korzystała z tego systemu weta. Więc to po pierwsze, to, że Polska i Węgry i także inne kraje wcale nie są takie chętne do samego tego budżetu. Natomiast Polska i Węgry stanowczo powiedziały, że nie poprą tego budżetu. Jasno i czytelnie od samego początku przedstawiały tą informację. I też dlaczego? Nie dlatego, że nie podoba się kwota rozdzielonych funduszy i innych sytuacji, ale dlatego, że niektóre kraje niestety, ale zaczynają chcieć i próbować ingerować w system prawny, instytucjonalny państw członkowskich. To nie było w żadnym traktacie zapisane i takie rzeczy nie powinny być dopuszczalne, tak jak nie zmienia się reguł gry w trakcie gry, tak samo i w tej sytuacji. Stąd dla mnie jest oczywiste stanowisko premiera rządu polskiego. Co więcej, ono było jasne i od początku precyzowane, z którym to elementem powiązania tego budżetu.
Panie Piotrze, pytanie, co czeka nas dalej w tej sytuacji?
Następne negocjacje. No, rzeczą oczywistą jest tak, jak i było wcześniej. Jeżeli nie będzie przyjęty w tej chwili budżet, będzie prowizorium budżetowe, które z naszej sytuacji akurat tak naprawdę pewnie jest nawet troszeczkę lepsze. Natomiast w konsekwencji będą dalsze rozmowy. Skończy się prezydencja Niemiec, która w tej chwili trwa. Zostanie to przekazane dalej do prezydencji portugalskiej, która wcale nie jest z kolei taką chętną do właśnie wiązania budżetu państwa czy budżetu Unii Europejskiej z kwestią praworządności. I w moim przekonaniu w pewnym momencie trzeba będzie dojść do konsensusu. I jeżeli będziemy rzeczywiście stanowczy i Polska i Węgry, to Niemcy, Francja wycofają się z tego i będzie normalnie realizowany budżet.
Czy ten konsensus w tym obszarze jest możliwy? To pytanie kieruję do Janusza Rewersa, Koalicja Obywatelska.
Czy jest możliwy? No, ja mam ogólną taką prośbę do panów, może spróbujmy dzisiaj wyjść poza to, czego się wszyscy spodziewają, czyli tak naprawdę temat jest maglowany od kilku dni. I tak naprawdę wszyscy wiemy, że pan przedstawiciel PiS-u będzie mówił, że tu walczymy o suwerenność, pan z Konfederacji pewnie będzie mówił w podobnym tonie, pan kolega z PSL-u będzie mówił bardziej w drugą stronę pewnie, albo bardziej po środku. kolega z lewicy będzie mówił proeuropejsko.
To jak wyobraża pan sobie wyjście poza te schematy?
To po co ty tu przyszedłeś, Janusz, słuchaj, z takim bakiem, jak wszystko wiesz.
Zacznę od tego, że chciałem panów namówić do tego, żebyśmy nie mówili o tym, o czym media już powiedziały kilka dni. To jest tak oczywiste, co my powiemy, że spróbujmy jakąś inną formę, więc ja może odpowiem na początek tak trochę ironicznie, ale to jest najlepszym żartem jest prawda. Opowiadanie o tym, że Polska coś straci, to ja przeczytam panom listę krajów, które rzekomo mają stracić suwerenność, jeśli poprą ten budżet. I nie chodzi tylko o budżet, ale chodzi też o tak zwany, mówi się na to potocznie, plan Marszala, czyli no ten fundusz odbudowy po pandemii. No
ale... lista krajów, które panie Januszu, wiemy, jaka jest struktura wspólnoty, natomiast nie rozmawiajmy o rzeczach oczywistych. Jednak, no właśnie, jednak jest, namawiam, ale, jednak, Bezysz, ale jednak jest namawiam. Dyskusja dotycząca tego, że pewnego rodzaju zapisy, tak jak podpisuje pan w banku umowę, jest coś tam małym druczkiem napisane. I właśnie chodzi o ten mały druczek, chodzi o to, że jest uznaniowość. O tą uznaniowość obawia się i Polska, i Węgry, bo dziś możesz nie mieć większości w Parlamencie Europejskim i możesz mieć problemy. Jutro możesz stracić możliwość wpływu na to, co dzieje się w Polsce.
Ale jaka uznaniowość? O czym pan mówi?
No, mówimy o ocenie właśnie tego.
Rozstrzyga TSUE na przykład i każdy kraj ma prawo nawet po podpisaniu tego budżetu zaskarżyć którykolwiek przepis z tym związany. Więc nie opowiadajmy takich historii. Jeśli chodzi o listę krajów, pan pozwoli, że dokończę, które rzekomo mają stracić suwerenność, bo poprą ten budżet i fundusz odbudowy.
Nie pozwolę panu dokończyć, bo wiadomo, jaka jest struktura naszej Unii Europejskiej, naszej wspólnoty. Bardzo dziękuję. Bogusław Wontor, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Panie pośle, jak pan w takim razie ocenia? Jaki jest scenariusz w tej chwili rysuje się przed Polską, przed wspólnotą europejską?
Panie dyrektorze, zanim przejdę do odpowiedzi na pana pytanie, to przypomnę, że gdzieś z pół roku temu w studiu żeśmy rozmawiali. Ja mówiłem, że będzie taka sytuacja, jaka jest dzisiaj. Pan za premierem opowiadał, tak jak wtedy mieliśmy narrację do całego społeczeństwa, że nie, że premier wynegocjował, że nie będzie powiązania z praworządnością budżetu.
Wtedy o praworządności jeszcze dyskusji nie było.
Najważniejsze jest, żeby premier i rząd zaczął wreszcie prawdę mówić społeczeństwu, prawdę mówić nam wszystkim, bo po prostu mamy tą narrację nie do końca prawdziwą. Też trzeba by było, jak za tym, co powiedział pan Revers, ja chciałbym też dodać to, że przecież przewodnicząca Komisji Europejskiej napisała do premiera, że jeżeli ma zastrzeżenia co do ustalonych zasad, czyli prawa unijnego, które ma być związane z tym budżetem, to może zaskarżyć do Trybunału. Przecież Unia jest systemem demokratycznym. Tam też obowiązują pewne procedury, można zaskarżyć.
Ale trudno zaskarżyć coś, czego nie ma w traktacie europejskim. Nie, bardzo przepraszam, bo to było tłumaczone przez premiera, że nie można zaskarżyć czegoś, czego nie ma w traktacie.
Nie, niech mi pan da pozwolić, żeby radiosłuchacze to usłyszeli, że Unia Europejska jest praworządna, jest demokratyczna i każdy
to żart.
I tak samo może Polska zaskarżyć przepisy. Jeżeli by wyszło, że te racje, które państwo tak poprzez między innymi media i rząd przekazujecie społeczeństwu, są prawdziwe, to Komisja Europejska to przegra. Ale do dzisiaj nie mamy tego wniosku do Trybunału zaskarżającego ewentualne przepisy. Druga rzecz, jaki jest scenariusz? My stracimy na tym ogromnie. Pierwszą rzeczą, którą stracimy, to 60 miliardów euro, które byśmy już dostali, by były uruchomione od 1 stycznia na walkę z pandemią, bo to jest ten plan dotyczący walki z pandemią i jest tam przeznaczone dla Polski 60 miliardów. To są pieniądze, które... jeżeli nie przyjmiemy tego budżetu, już nigdy ich nie zobaczymy. Druga rzecz, prowizorium, o którym było wspomniane. Prowizorium budżetowe będzie tylko dla, można powiedzieć, pracowników, czyli związanych z budżetem unijnym, plus dopłaty. I to też pytanie, jak długo dopłaty. I to nie jest prawda, że my na prowizorium lepiej wyjdziemy, bo nie będzie środków na inwestycje drogowe chociażby, nie będzie środków na programy regionalne.
Dobrze, panie pośle, a czy wierzy pan w porozumienie? Wierzy pan w to, że dojdzie do porozumienia w tej sprawie?
Znaczy ja uważam, że ten budżet jest dla Polski budżetem bardzo dobrym. i rząd powinien go przyjąć. Zasady praworządności to nie jest prawda, że...
Dobrze, ale znowu pan nie odpowiada na pytanie. Czy wierzy pan w to porozumienie? Czy dojdzie do porozumienia?
Ale pan mi zadaje pytanie, no i nie pozwoli odpowiedzieć.
No bo pan nie odpowiada na pytanie.
Nie odpowiada pan na temat.
Dobrze, panowie, ja mam uwagę techniczną, ponieważ wszystko, co robicie przy swoim telefonie czy komputerze, jest słyszalne także na antenie radia, więc bardzo prosiłbym o tą sterylność tutaj zachowania przy kamerze, żeby nie szurać.
Słychać, jak szorbie herbatą?
Zdarzyło się, niestety, ale też prośba do pana Kazimierza, bo tutaj widzę, że są ruchy z kamerą i niestety to słychać. Teraz Mirosław Glas, Polskie Stronnictwo Ludowe i optyka ludowców na tę sprawę. Bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. No ja nie wiem, czy się wpiszę w ten scenariusz, który tutaj pan powiedział, pan Rewers, że już wiadomo, jak ja powiem, ale chciałbym odpowiedzieć na pytanie pana redaktora, bo pan redaktor pyta się o scenariusze. I tutaj należy też podejść do samej Unii Europejskiej. Jeżeli ktoś traktuje Unię Europejską jako twór obcy, no to nigdy nie zrozumie, że my w niej jesteśmy. Że te pieniądze, o których tutaj panowie mówicie, to są nasze pieniądze. Nasze, na które my się składamy, wszystkie inne państwa się składają. I podział, no oczywiście zawsze wywołuje on zrozumiałe emocje, kto ile dostanie. Natomiast ja uważam, że przede wszystkim trzeba zrozumieć, że Unia Europejska to my. Jeżeli państwo zobaczycie i posłuchacie, co mówił Paweł Kukiz, że Unia Europejska to jakiś obcy twór, to stąd też nasze niezrozumienie i nasze rozejście musiało nastąpić. Po prostu my, jako Polskie Stronnictwo Ludowe, patrzymy na Unię jako nie obcy twór, tylko w tym tworze my jesteśmy jednym z elementów i myślę, że to, co pan redaktor tutaj podkreśla, nie ma innej drogi niż porozumienie. Jeżeli polski rząd w tej chwili napina strunę, mam nadzieję, że to jest technika tylko negocjacyjna, natomiast nie wyobrażam sobie, żebyśmy stracili 3,5 biliona euro. Są to ogromne pieniądze, które, no podział tak jak powiedziałem, jest emocjonalny, natomiast nie wyobrażam sobie weta, które pozbawi nas środków finansowych, więc ja wierzę w konsensus i w to, że uda się ostatecznie ustalić...
To ja dopytam, bo mówi pan, że Unia Europejska nie jest obcym tworem, że jesteśmy częścią Unii Europejskiej i to jest prawda. Natomiast pojawia się pytanie o kierunek rozwoju wspólnoty, to znaczy, czy tworzymy federację i tworzymy Stany Zjednoczone Europy, wspólne supermocarstwo i państwo, czy jesteśmy jednak wspólnotą niezależnych, niepodległych, suwerennych państw
narodowych? Ale my to wiemy, panie redaktorze.
Nie, to jest, to nie, odpowiedź nie jest, odpowiedź nie jest oczywista. Tak, ja bardzo, bardzo, bardzo proszę.
Jeżeli to pytanie jest do mnie, oczywiście to jest takie, myślę, zasadnicze pytanie, w którą stronę powinniśmy iść. Moim zdaniem, jeżeli już w 2004 roku zdecydowaliśmy się wejść do Unii, Unii Europejskiej, która jest tworem na razie niezależnych państw, natomiast pewną niezależność położyliśmy wówczas na szali, że decydujemy się na wspólne zarządzanie budżetem, pewne wspólne instytucje i w przyszłości, to jest moje osobiste zdanie, uważam, że musimy się integrować i musimy iść w stronę ścisłej integracji, ścisłej współpracy, bo nie ma innej drogi, żeby zrównoważyć Stany Zjednoczone, Ameryki, Chiny czy Rosję.
No jest Białoruś.
Mocna i wspólna Europa zjednoczona ma szansę w przyszłości rywalizować na rynku gospodarczym i politycznym.
Krzysztof Łopatowski, Konfederacja, jak pan w takim razie odniesie się do tej wizji, którą też tutaj przed chwilą pan Mirosław Glas nam przedstawił?
Czy ja na to zupełnie inaczej patrzę i tu może zaskoczę, ponieważ ja zawsze zastanawiam się nad tym, skąd te środki mają pochodzić. Nie cieszę się i nie jestem egzaltowany, nie porażają mnie kwoty tutaj, jakie mamy otrzymać, tylko zastanawiam się, skąd te kwoty będą pochodziły. I Unia po raz pierwszy w historii, czego nikt nie zauważa, po raz pierwszy w historii chce zaciągać pożyczki i wypuszczać obligacje i chce to gwarantować jako całość. Po raz pierwszy w historii. I środki te mają pochodzić z kilku nowych podatków, praktycznie czterech nowych podatków. A więc to wszystko sprowadza się do tego, że dostaniemy pieniądze, które tak czy tak z nawiązką jako twór pewnego rodzaju będziemy musieli oddać. I to jest przerażające, bo logika prezentowana przez panów, ona zawiera się, można ją sprowadzić bardzo krótko do kilku rzeczy. Pożyczam w banku 200 tysięcy złotych. Potem radośnie te 200 tysięcy wydaję, następnie muszę je oddać. I jeszcze...
Tylko dodajmy, że pan mówi cały czas o środkach tych pomocowych na walkę z COVID-em. Bo tylko na to ma być ewentualnie zaciągnięta pożyczka. Żeby razem słuchacze to też zrozumieli.
Zgoda, natomiast proszę zwrócić uwagę, że fiskalizm stale postępuje. Fiskalizm stale postępuje, czyli wszystkie państwa opierają swoją gospodarkę na długu, na zaciąganiu zobowiązań, na powiększaniu tych zobowiązań. I to będzie prowadziło w krótkim czasie do mniejszych lub większych problemów, z którymi się już borykamy. Co przy dalszej dyskusji, przy tarczy 2.0 z pewnością wyjdzie, panowie, to ujrzycie z całą jaskrawością. Dlatego ja nie jestem tak radosny jak pan z PSL-u, że my jesteśmy członkiem Unii, że my z tej Unii otrzymujemy pieniądze. Bo my powinniśmy iść w zupełnie innym kierunku. Powinniśmy budować gospodarkę w oparciu o jak najmniejszą ingerencję państwa. Ludzie lepiej wiedzą, jak wydawać swoje pieniądze, niż jak to czyni urzędnik z Brukseli, który nam wskazuje, gdzie celowo mamy wydać jeszcze przy dużym wkładzie własnym dane środki unijne. To jest droga donikąd na przestrzeni czasu i świetnie to dostrzegli Brytyjczycy wcześniej, świętej pamięci Margaret Thatcher. Także ja na Unię spoglądam po prostu z taką obawą. Dlatego, że to ma być supermocarstwo, które, jakby to powiedzieć, będzie oparte głównie na długach i na fiskalizmie. A koszt tego poniosą w sumie obywatele państw unijnych, którzy będą płacić coraz większe podatki. Podwójnie jesteśmy po prostu opodatkowani.
Oddajmy głos teraz.
Aparat aparat urzędniczy Brukseli plus to, co się dzieje w tej chwili zarządów PiS, to ja bym wolał na to spuścić zasłonę.
To stawiamy kropkę w takim razie i oddaję głos Kazimierzowi Łatwińskiemu, doradca wojewody lubuskiego. Słyszy pan także wyliczankę dotyczącą środków, które Polska może stracić, bardzo ważnego wsparcia. Słyszy pan wezwania do tego, by budżet przyjąć, by nie stosować weta. No i jak pan ocenia te scenariusze, o które pytam w tej części programu?
No, problem polega na tym, że istotne elementy tego budżetu Unii Europejskiej na nową perspektywę budzą głębokie wątpliwości, tak? A już szczególnie uzależnienie od jakiejś niezdefiniowanej praworządności. I słusznie pan Łopatowski zauważył, że na przykład ten mechanizm powiedzmy odbudowy Europy, tak, to jest pożyczka i może się okazać, że z 27 państw na przykład 20 okaże się z powodu COVID-u niewypłacalnych. I wtedy państwa o zdrowych finansach, takie jak Polska, będą za te kraje musiały spłacać tę pożyczkę. Więc tu są bardzo duże zagrożenia i dokładanie jeszcze jakichś niezdefiniowanych warunków, że będzie nam się odbierać pieniądze z powodu mitycznej praworządności, no jest jakby zwiększa jeszcze ryzyko związane z tym produktem. No co może być w zamian? No po prostu na rynku, na świecie jest bardzo dużo oferentów, którzy chętnie po tej luce, po programie odbudowy Europy wypełnią to miejsce, tak? Przecież możemy współpracować z bankami i przedsiębiorstwami amerykańskimi, japońskimi, indyjskimi, tak, brytyjskimi, południowo-koreańskimi, kanadyjskimi, australijskimi. Więc to są wszystko alternatywne możliwości. Szkoda mi tylko będzie przedsiębiorców francuskich czy niemieckich, z którymi mamy dobrą współpracę przy realizacji programów i które zarabiają ogromne pieniądze w Polsce, na przykład przy budowie linii kolejowych, dróg ekspresowych i autostrad. Dlatego, że jeżeli kapitał będzie płynął już z innych kierunków, z tych bardzo dobrze sytuowanych, bogatych krajów, które przed chwilą wymieniłem, to po prostu też w ślad za tym pójdzie większe zaangażowanie przedsiębiorstw tych krajów, które będą konsorcja zakładać z polskimi firmami. I polski rząd ma oczywiście alternatywę. Nigdy tak nie jest, że nie ma. Ja pracowałem w dużych przedsiębiorstwach prywatnych, gdzie bardzo często szef firmy z dnia na dzień nawet zmieniał kredytodawcę, tak? I po prostu i tyle, no bo jakiś bank tam mnożył jakieś warunki, to się wtedy zmieniało, więc to weto jest konieczne. Również dlatego, że nawet w stosunku do lipca okazuje się, że wyniki przemysłowe Polski powodują, że na rok przyszły przewiduje się w Polsce, już prognozuje wzrost o 4-6%, przy spadku w tym roku o 3%. Więc z tego powodu Polska w ogóle może, biorąc pod uwagę obecne uwarunkowania jakby tych pożyczek w ramach programu odbudowy Europy, w ogóle nie być uprawniona do tych pożyczek, bo to ma być pomoc dla krajów, które ucierpiały z powodu COVID-u. A Polska szybko z tego wyjdzie. Ma w stosunku szczególnie do krajów Europy Południowej no kapitalnie lepszą sytuację finansową. I to nie jest tak, że my musimy na przykład równoważyć, walczyć ze Stanami Zjednoczonymi, nie wiem, z Koreą Południową, czy równoważyć jakieś inne państwa. My powinniśmy współpracować z tymi państwami. Szykują się z tych innych państw gigantyczne inwestycje, również firm prywatnych. I to będą kierunki współpracy. Jeszcze o tym mechanizmie praworządności. Byłem na takiej konferencji.
To bardzo proszę już...
Króciutko. W styczniu 18 roku. Na konferencji na temat regulacji Odry, tak? Przywrócenia żeglugi na Odrze. 200 osób na sali. Naukowcy z trzech państw. Naukowcy, politycy, samorządowcy. Wychodzi obywatel, jakiś pan z Niemiec, wyświetla zdjęcie Marszu Niepodległości i wobec 200 bardzo poważnych osób mówi, czy my możemy w ogóle o takich projektach rozmawiać, jeżeli tu takie faszystowskie marsze przechodzą, tak?
No tak.
Wystarczy, ktoś rzuca hasło
oczywiście,
i
to skandaliczne.
Już nie ma praworządności w Polsce, tak? A ten człowiek, co jak był Ciamajdan, kładł się na ulicy po to, żeby na cały świat puścić migawkę, że w Polsce nie ma praworządności, bo policja zabiła człowieka pod Sejmem, tak?
Więc, panie Kazimierzu, dziękuję.
Ta prowokacja tej telewizji.
Dziękuję za tę wypowiedź.
Która dała 20 tysięcy.
Panowie, czas nas goni. Każdy wypowiedział się w tym temacie. Przejdźmy do tematu numer dwa, właściwie do tarczy finansowej 2.0, czyli 35 do 40 miliardów dla prawie 40 wybranych branż. Są wśród nich gastronomia, hotelarstwo, część handlu, głównie targowiskowego, kultura, między innymi kina, teatry, muzea, parki, rozrywki, turystyka, sport, kluby fitness, w tym transport pasażerski, targi i konferencje. Takie są działania zapowiedziane i realizowane przez rząd. Poseł Bogusław Wątor, Lewica, jak pan ocenia te no, zapowiedzi i też mechanizmy, które mają, nie powiemy zupełnie zlikwidować skutki COVID, ale w jakimś sensie zamortyzować i wspomóc polskich przedsiębiorców?
Dziękuję panie redaktorze, bo nie chciałem przerywać tutaj moim kolegom, ale jeżeli pan pozwoli, to ja poprostuję parę nieprawdziwych informacji.
Bardzo przepraszam, ale nie mamy aż tyle czasu, a chciałbym, żebyśmy powiedzieli również na ten temat.
Ważne jest, żeby z radia płynęły prawdziwe informacje, a nie...
Wie pan, to pachnie cenzurą, panie pośle.
Panie Bogusławie, niech pan waży słowa teraz, bo będę...
Naprawdę. Każdy z panów powiedział na ten temat, co miał do powiedzenia. Słuchacze mają swoją inteligencję i wiedzę i potrafią to zweryfikować. Dlatego...
Panie redaktorze, ale
proszę pozwolić. Nie, ja bardzo pana przepraszam. W tej chwili przeszliśmy do tarczy 2.0. Bardzo proszę, panie pośle.
No czas wypowiedzi to pan Kazimierz miał naprawdę długi.
Dobrze, ja rozumiem, że pan Janusz Rewers jest pierwszy raz w audycji i nie zna zasad tu panujących, ale bardzo proszę, pan poseł Bogusław Wątor w temacie tarczy 2.0.
Pierwsza rzecz to Unia nam nie nakazuje, na co idą środki finansowe, tylko co najwyżej kierunki wskazuje i tak funkcjonuje i działa, żeby były te środki wydawane proinwestycyjnie, a nie żebyśmy je przejadali. To jest pierwsza rzecz.
Ośrodki wypoczynkowe dla młodych mężczyzn za takie pomocy.
Nieprawdą jest też, że środki, czyli zaciągnięty kredyt na te środki pomocowe, który byłby, by musiała Polska spłacać, bo będzie spłacała je cała Unia. My do tej Unii dokładamy się, można powiedzieć, jesteśmy płatnikiem netto, czyli tak naprawdę nie na nas ciężar spłacania tego zadłużenia przypadnie, tylko na najbogatsze kraje, więc to jest kolejna nieprawda.
Dobrze, panie pośle, no już pan powiedział, teraz bardzo proszę, tarcza 2.0.
To, że Konfederacja jest przeciwko Unii Europejskiej, to wiemy, bo to wypowiada się jasno, ale widzimy też, że i PiS próbuje nas z tej Unii wyprowadzić i pokazuje nam alternatywę w układzie Azji. Jeżeli chcemy być w Unii Europejskiej, to możemy być państwem podobnym, przypominającym Azję, bo przecież też można taki
dobrze, panie pośle,
obrać.
Rozumiem, że nie powie pan nic na temat tarczy 2.0.
Na temat tarczy chcę powiedzieć tyle, że rząd według mnie bardzo improwizacyjnie podchodzi do budowania tego planu. Mówi się głośno, że dlaczego wszyscy nie pracujemy, dlaczego wszyscy nie chcemy zrobić dobrych działań na rzecz walki z pandemią, ale opozycję się cały czas traktuje po macoszemu. Nie wsłuchuje się w to, co my chcemy powiedzieć, nie wsłuchuje się w ekspertów, w tych, którzy doradzają, tylko po prostu buduje się i jest ustawa jedna tarcza, druga tarcza, trzecia tarcza, bo tam gdzieś coś zabrakło, bo tam źle zostały przygotowane zapisy, bo to nie tak wyszło, więc nie ma to ładu składu, tak bym powiedział. Dobrze, że te tarcze są, bo one w dużej części pomagają. Tam, gdzie są te środki lokowane, to na pewno to wesprze i pomoże. Ale moim zdaniem to jest bez jakiejś wizji, bez mądrego zaplanowania.
Janusz Rewers, Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska i ocena...
Nie używajcie internetu, Piotrek.
Opozycyjna, bardzo proszę. No, mamy tutaj pewne, że tak powiem, didaskalia i techniczne informacje na forum.
To w Krośnie Odrzańskim.
Tak jest. Dobrze. I bardzo proszę w tej chwili Janusz Rewers.
Dziękuję bardzo. No, cieszę się, że zresztą nie było to trudne, że z grubsza ten podział, który zarysowałem, nie był trudny do odgadnięcia. Jak to pójdzie, mi się bardzo tu podobają słowa pana Mirosława, że Unia to my i tego się trzymajmy. No widać, że PiS i Konfederacja to...
Dobrze, ale panie Januszu, bardzo prosiłbym o odniesienie się do tarczy finansowej 2.0.
Tak to wygląda. Panie Januszu, jak ja mówię, to pana nie słyszę, teraz słucham.
Tarcza finansowa 2.0, jak pan ocenia te zapowiedzi?
Tarcza finansowa 2.0. Mnóstwo, znaczy to jest tak, trzeba uczciwie powiedzieć, że każdy rząd, który by się mierzył z taką historią jak pandemia, miałby trudno, więc są rzeczy, na które nikt nie ma wpływu, aczkolwiek na pewno organizacja tego, a tutaj powiem akurat o swojej działce, bo od tego zacznę, będzie mi łatwiej, chodzi o pomoc dla artystów, no to co się wydarzyło i w zasadzie te pieniądze zostały zawieszone, już chyba nie wiem, prawie za chwilkę, miesiąc będzie mijał. I artyści, a są to setki tysięcy ludzi pracujący tylko na umowie o dzieło, nie mają żadnego wsparcia. W tej tarczy słynnej ministra Glińskiego pomylono pomoc firmom z pomocą artystom. Pomoc jest potrzebna. No i też chciałem tu nawiązać do tego, co powiedział pan radny Łatwiński. No, szanuję i lubię pana radnego, no ale pan radny tutaj jakby mówił zupełnie wspak temu, co mówi pan premier Morawiecki, bo pan premier Morawiecki ogłosił, że branża gastronomiczna, turystyczna, kilka innych jest w zasadzie prawie już na wyginięciu i trzeba jej pomóc tarczą 2, a pan Kazimierz tutaj ogłasza, że prawie, że w zasadzie nie mamy prawie problemu, że z ekonomią jest wszystko dobrze, że jak trzeba będzie, to weźmiemy pieniądze z innych banków, nawet indyjskich czy japońskich. No panowie, no bądźmy poważni. Tarcza 2 jest potrzebna, powinna być wprowadzona dużo szybciej. Plan na wprowadzenie pomocy powinien być dużo szybciej. Nie rozumiem tego i nikt tego nie rozumie, dlaczego od dzisiaj będą tłumy w sklepach, a nie będzie można pójść do siłowni. Kina, teatry są zamknięte, ludzie żyjący ze sztuki nie mają z czego żyć. Więc jest mnóstwo takich rzeczy, które się wyklucza. No, stoki zamknięte, otwarte. Ludzie kochani, naprawdę nikt nie miałby łatwo, ale mnóstwo takich, że tak powiem, wykluczających się nawzajem jakichś rozporządzeń, pomysłów, coś się zmienia z dnia na dzień. Szkoda, że żyjemy w takim kraju i kabaret pojawia się na tam, gdzie powinien.
Wyzwany do odpowiedzi Kazimierz Łatwiński, doradca wojewody lubuskiego. Bardzo proszę.
Do przedsiębiorstw w Polsce popłynęły miliardy złotych. Dzięki temu bezrobocie popłynęły. Bezrobocie w Polsce wzrosło zaledwie z 6,1% do 6,7%. W czasach, kiedy rządził pan premier Balcerowicz, marzeniem było takie bezrobocie, jakie jest teraz. Uratowano 6 milionów miejsc pracy. Dlatego te kolejne tarcze, ta akurat tarcza 2.0, są potrzebne, bo one są kierowane do tych w tej chwili akurat nielicznych branż, właśnie jak turystyka, jak transport, jak gastronomia.
To są duże branże.
Kluby fitness czy kultura, które akurat musiały być niestety zamknięte, tak? No bo jakby priorytetem jest ograniczenie COVID-u. I stąd też ten zasięg finansowy, mówi się, że sięgnie 8 miliardów i będzie jakby kierunkowy do tych przedsiębiorstw mikro, małych, średnich i dużych, które akurat teraz w tej fazie jesiennej najbardziej ucierpiały. Natomiast przemysł ma największe wzrosty, jedne z największych wzrostów nie tylko w Europie, ale na świecie.
Dobrze.
Dlatego wyraziłem taką opinię i chciałem też podkreślić, że te opinie, które ja tutaj wyraziłem, są moimi opiniami, tak? Także proszę ich nie przypisywać nikomu innemu.
Dobrze.
Taka jest formuła audycji, że każdy z nas jakby dzieli się swoim zdaniem na pewne tematy.
No, w takim razie poproszę, żeby podzielił się zdaniem na temat tarczy finansowej 2.0 Krzysztof Łopatowski, Konfederacja, jak widzi sprawy wsparcia dla biznesu w tej nowej wersji.
Znowu widzę je trudno, dlatego że tych środków po prostu nie ma. Proszę zwrócić uwagę, bo pan tam się troszeczkę pomylił, mówiąc o tych 35 miliardach. Nie chodzi o 35 miliardów. Tarcza tam 1.0 i 2.0, to jest łącznie kwota 330 miliardów.
Mówię o tej obecnej.
No to ja mówiłem o tej najnowszej, tak, oczywiście.
To jest tarcza 2.0 z listopada.
To jest 150 miliardów złotych.
Było 150 miliardów.
Rozłożonych. Na małe, średnie i duże przedsiębiorstwa do 240 pracowników zatrudniających, ale nie chodzi o to, bo te wiadomości sobie każdy może wyczytać. Ja chcę tylko powiedzieć jedno, że tych środków państwo nie posiadacie, ponieważ żeby uruchomić tarczę 2.0, trzeba mieć zgodę Komisji Europejskiej. Tej zgody nie macie. Dalej, część środków będzie pochodziła ze środków unijnych, a więc PiS znowu chce zjeść ciastko i mieć ciastko, tak? Dalej, część źródeł finansowania tego jest dobra, a część jest zła. Prawdopodobnie PiS znowu zdecyduje się na wypuszczenie obligacji, chcąc skłonić do zerwania ludzi, do zerwania depozytów i do wykupu tych obligacji oprocentowanych w odpowiedni sposób, po czym znowu wyemituje pieniądze puste i z tych pustych pieniędzy będzie dokonywał wykupu tego. Albo zrezygnuje z wydatków, z inwestycji. No nie ma innych tutaj możliwości finansowania tego. No najgorszy z najgorszych to jest to, o którym się teraz mówi, a więc wariat cypryjski, czyli sięgnięcie do depozytów ludności, gdzie ludzie mają między 800 a 900 miliardów na kontach bankowych.
Mamy jakiś problem z połączeniem z panem Krzysztofem Łopatowskim?
Ja słyszę pana.
Ale przez chwilę nie słyszeliśmy. Dobrze, jeśli pan pozwoli.
Nie przeraża, ponieważ nie dysponujemy tymi środkami. To jest generalnie 75% budżetu, który ma się zawierać kwotą bodajże 435 miliardów złotych.
No dobrze, panie Krzysztofie, ale zdaje pan sobie doskonale sprawę z tego, że walka z pandemią jest pewnego rodzaju wysiłkiem i że on jest związany również z tym, że trzeba się będzie zadłużyć, żeby przejść przez ten trudny czas, trudny okres. Jak chciałby pan to zrobić bez tego mechanizmu?
Szkoda tylko, że...
Japonii.
Tak, wykpić, tak. Tylko Niemcy.
Dobrze. Krzysztof Łopatowski, krótko bardzo proszę i Mirosław Glas.
Nie, bo nie rozumiem tutaj, panowie, tego. Ja to widzę po prostu, żeby ludziom nie przeszkadzano, tak? Czyli ta ukierunkowana ochrona. Po co zamykać, na przykład było branżę fitness? Przecież tam chodzą zdrowi ludzie. No, argumentacja, że jest niski sufit w siłowni, no pan wybaczy, redaktorze, ale mnie nie przekonuje. Tam są środki, ja sam jestem właścicielem siłowni, jednej siłowni gorzowskiej.
Ach, czyli broni pan własnej sprawy.
No między innymi bronię własnej sprawy, tak? Więc między innymi wiem, jak to wszystko funkcjonuje. Tam jest wysoki reżim sanitarny, tam przychodzą ludzie zdrowi, tam przychodzą ludzie, którzy...
No dobrze, ale są też opinie ekspertów, oczywiście można dyskutować o tym.
Nie zamykać części branż, niech one sobie funkcjonują. Należy izolować ludzi chorych.
Mirosław Glas, Polskie Stronnictwo Ludowe. Oddajemy głos do Krosna Odrzańskiego, bardzo proszę. Panie mecenasie, teraz głos dla przedstawiciela ludowców, bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. A pewnie panowie słyszeli moją prośbę o to, żeby nie używać internetu, bo tak jednak mamy ten internet słaby. Ale ja bym chciał zwrócić na inną kwestię, jeżeli mówimy o tarczy 2.0, na rolę państwa, gdzie ta pomoc musi być. I nieważne, kto jest w tej chwili, kto rządzi państwem polskim, czy byłoby to Polskie Stronnictwo Ludowe, czy Lewica, czy Platforma, czy w tej chwili PiS, jest obowiązkiem państwa zadbać o to, żeby wspierać przedsiębiorców. Bo to oni tworzą ten dochód i ten dochód, który mamy, płacimy do Unii Europejskiej i do państwa. Bez tego, bez ochrony miejsc pracy, no niestety, ale państwo byłoby słabe. Dlatego też, no biorąc pod uwagę tarczę 1.0, jeżeli te informacje są prawdziwe, 6 milionów miejsc pracy zostało ochronionych i teraz tarcza 2.0, która no, jest 38 czy 35 miliardów złotych zapowiadane, prawda, od stycznia do marca będą wnioski dopiero składane, ale jest to szansa na przeżycie kolejnego okresu, bardzo trudnego. Nie ma żartów z COVID-19. Ja mam wśród swoich znajomych wiele osób, które bardzo ciężko przeszło tą chorobę i tarcza jest elementem jednak zapobiegania epidemii. Czy ona jest dobra, czy ona jest słaba? Ważne, że jest w tej chwili. Być może za późno, być może za mało pieniędzy, może za dużo, może nie te branże, ale ja patrząc na te 40 branż, które zostały wymienione, uważam, że trafia w miarę w te dziedziny, które najbardziej ucierpiały. Ja już nie chcę mówić, czy warto zamykać, nie warto zamykać danych branż. Jeżeli zostały podjęte takie decyzje, że one nie funkcjonują, to trzeba je wspomóc. I to jest istotą każdej pomocy państwowej. Nie każdy się zgadza, żeby państwo pomagało. Ja jestem za tym, żeby państwo pomagało w momentach trudnych, a jesteśmy w bardzo trudnym momencie i to społecznym, politycznym i gospodarczym, a przede wszystkim gospodarka. My zawsze podkreślamy, jako Polskie Stronnictwo Ludowe, najważniejsi są przedsiębiorcy. Piotr. I tutaj można podziękować rządowi, że o to dba. Dziękuję.
Więc dobrze, żeby państwo nie przeszkadzało. I to będzie świetna pomoc.
Piotr Barczak, Prawo i Sprawiedliwość, jak pan ocenia też naszą dyskusję tutaj w kontekście tarczy 2.0, no i samą zapowiedź tego kolejnego kroku ze strony rządu.
No, jeżeli miałbym oceniać wypowiedzi tutaj panów, to kompletnie można się pogubić, bo każdy mówi co innego, a pan z Konfederacji już całkiem mówi, żeby nie zamykać, ale wiadomo, że to postępowanie, kiedy nie były zamykane, bo całkiem niedawno Platforma narzekała, że z kolei wszystko zostało pootwierane i stąd wzrost zakażeń. Natomiast gdybyśmy pozostawili to dalsze otwarcie wszystkich branż, wszystkich instytucji, to pewnie zachorowalność, śmiertelność by wzrosła. Nie dość, że to, co najważniejsze, życie ludzkie stracone, to także i trudniejsza sytuacja gospodarcza później w przyszłości. Stąd dzisiaj łatwo jest narzekać na różne sytuacje, na podejmowane rzeczy, ale rzeczywiście nie usłyszałem nikogo z panów to, że te decyzje, które zostały podjęte i żadnego wymienionego konkretnego argumentu są złe lub błędne. Było tylko opluwanie, narzekanie, jakiś chaos, nie wiadomo.
Nie, nie słyszał pan Mirosława Glaza przed chwilą, który chwalił te rozwiązania.
Jeżeli panowie pozwolicie, ja mówię o tych, którzy narzekali. Jestem mile zaskoczony wypowiedzią pana Mirosława Glaza z PSL-u, który mam wrażenie, że właśnie pozostawił całą politykę, a pokazał rzeczywistość, jaka jest. To znaczy ludzie pomimo tego strachu i rzeczywiście pomimo trudnej sytuacji, także niepewności gospodarczej, to jednak ta tarcza 1.0 bardzo mocno pomogła i to wielu przedsiębiorcom. I myślę, że to jest właśnie wyjście też i założenie do tego, że ta druga tarcza również przede wszystkim ona ma ograniczyć skutki trudnej sytuacji. Tak jest w każdym zagrożeniu, jakimkolwiek. Najpierw ogranicza się zagrożenie, które następuje w tej chwili i leczy się skutki te, które powstały. I to jest tak samo w finansach, to jest naturalna, oczywista rzecz. I teraz dlatego, szanowni państwo, oczywiście bardzo dziękuję, że pan Mirosław na to zwrócił uwagę, na te pozytywne rzeczy. Ja jeszcze dodam między innymi taką rzecz, że te środki, które były rządowe z tarczy 1.0, były do przedsiębiorstw natychmiast wypłacane. Nawet w naszym regionie, tu w Zielonej Górze czy w terenie, te osoby, które niekoniecznie lubią PiS, a często nawet narzekają, jako pierwsze składały wnioski i środki otrzymywały. I teraz kolejna rzecz, przykład z Zielonej Góry, jak
bardzo proszę do kropki.
Manipuluje i mówi dokładnie odwrotnie. To znaczy, dzisiaj mówię o tym, że rządowe środki są niekoniecznie należycie wypłacane, że powinny być inaczej, a jednocześnie w Zielonej Górze, kiedy Zielona Góra chciała pomóc przedsiębiorcom i my jako radni podejmowaliśmy uchwałę o...
No temat był szeroko komentowany i także podatków, to tutaj omawiany na naszej antenie.
To jest jakby brak wiarygodności Platformy. Chcą tylko narzekania. Panowie, natomiast nie
zbliża się godzina 12. Musimy kończyć nasze dzisiejsze spotkanie. Za nie bardzo panom dziękuję. Piotr Barczak, Prawo i Sprawiedliwość, Janusz Rewers, Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska, Bogusław Wątor, Sojusz Lewicy Demokratycznej.
Dziękuję bardzo. I
Mirosław,
większość tych środków jest ze środków unijnych, tych pomocowych.
Mirosław Glas, Polskie Stronnictwo Ludowe, pan Krzysztof Łopatowski, Konfederacja, Kazimierz Łatwiński, doradca wojewody lubuskiego. Bardzo panom dziękuję. Kłania się Janusz Życzkowski. Do usłyszenia.